Sebastian Wierciak, witam serdecznie. Moim i Państwa gościem jest wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.
Dzień dobry.
Dużo tematów i o Pendolino, i o Zośce, czyli zachodnim obejściu Szczecina, obwodnicy Szczecina będzie dziś sporo, ale na początek chciałbym zapytać pana, czy pana kolega z regionu, Dariusz Wieczorek, powinien stracić tekę ministra nauki i szkolnictwa wyższego?
Jestem przekonany, że to jest decyzja premiera Donalda Tuska. Myślę, że my jako ministrowie i wiceministrowie jesteśmy odpowiedzialni za funkcjonowanie również całego rządu i musimy mieć wartość dodaną, tworzyć wartość dodaną dla tego rządu i to premier decyduje, z kim chce współpracować. Myślę, że jego oświadczenie wczoraj o rozmowie z przewodniczącym Czarzastym w tej sprawie jest niezwykle istotne i ja cierpliwie czekam na decyzję pana premiera i myślę, że myślę, że ta decyzja zapadnie w ciągu najbliższych nawet godzin.
Bo przypomnijmy, Dariusz Wieczorek ujawnił dane sygnalistki, pomylił się w oświadczeniu majątkowym. Są też kontrowersje wokół zatrudnienia jego żony na Uniwersytecie Szczecińskim czy w sprawie wyboru i wynagradzania rektora Waldemara Tarczyńskiego. Sporo tego się uzbierało.
Niestety ta pasa jest dość słaba w ostatnich tygodniach. I oczywiście zdaję sobie z tego sprawę, że na przykład mogą mieć miejsce jakieś omyłki pisarskie, pomylenie metrów z hektarami i tak dalej. Natomiast my jako politycy, nie będę mówił tutaj tylko i wyłącznie o panu ministrze Wieczorku, ale o wszystkich, którzy tworzą rząd, wiemy, że musimy być i świecić wręcz przykładem. I mówiąc wprost, nam wolno mniej, mówiąc wprost, więc te wszystkie działania powinny być transparentne. Nie wiem, jaką decyzję podejmie premier Donald Tusk, ale jestem przekonany, że w poczuciu odpowiedzialności za cały projekt funkcjonowania państwa wszyscy tę decyzję zaakceptują.
Pendolino, podobno może się udać jeszcze ukraść 10 minut. Takie były zapewnienia w weekend. Uda się ukraść jeszcze 10 minut i skrócić ten dojazd do Warszawy do nieco ponad 4 godzin?
Już teraz pociąg jedzie w rekordowo krótkim czasie pomiędzy Szczecinem a Warszawą. Jest jeszcze zapas i myślę, że kiedy ukończymy remonty na wysokości Szczecina-Dąbia i Stargardu, to w połowie przyszłego roku pojedziemy Pendolino jeszcze szybciej, około 4-10, a może nawet szybciej. Więc my po pierwsze stawiamy na to, aby skutecznie walczyć z wykluczeniem komunikacyjnym naszego miasta. Przez ostatnie lata mieszkańcy praktycznie nie mieli alternatywy dla samolotu czy samochodu. To były bardzo drogie, mówiąc wprost, środki transportu. Pociąg jechał 7 godzin nawet, bo te remonty były bardzo nieefektywnie prowadzone. Tak. I dzisiaj my musimy zrobić wszystko, aby przywrócić atrakcyjność tego połączenia. Dlatego po pierwsze skracamy maksymalnie czas dojazdu do Warszawy. Po drugie zwiększamy komfort podróżnych, dlatego pojawia się pociąg klasy premium, czyli Intercity. Po trzecie, zwiększamy częstotliwość jazdy tych pociągów.
Dlatego, nawet ceny biletów na samolot trochę spadły.
Dlatego też, że dodajemy kolejne nowe połączenie, Bolesław Prus, więc będzie nowy dodatkowo pociąg Express Intercity, więc jestem przekonany, że każdy z mieszkańców znajdzie w tej ofercie coś dla siebie. Jeżeli ktoś nie chce jechać pociągiem klasy premium, czyli Pendolino, które jest 30 zł droższe, to może pojechać pociągiem Express Intercity i do tego nowym. Więc w sumie będziemy mieli 8 połączeń na tej trasie, co sprawi, że jest to rzeczywiście atrakcyjny środek transportu i co oczywiście sprawia, że ceny samolotów czy biletów na samolot też spadają, no bo jest w końcu realna alternatywa i można do Warszawy dotrzeć w nieco ponad 4 godziny.
Panie ministrze, ale padła kwota 30 zł droższe Pendolino, ale to jest standard, czy to jest tylko przy największej promocji na Pendolino i szybciej kupionym bilecie?
Nie, według tych informacji, które posiadam, w tej standardowej ofercie będzie o 30 kilka złotych bilet droższy w pociągu do w porównaniu do Express Intercity. Natomiast proszę zwrócić uwagę na to, że sprzedaż biletów na Pendolino odbywa się w systemie sprzedaży dynamicznej. To znaczy, że te ceny w zależności od tego, kiedy są bilety kupowane, się zmieniają. I na przykład na pierwszy przejazd Pendolino te ceny zaczynały się już od 69 zł, więc ta pula biletów promocyjnych zawsze jest dostępna w ofercie Intercity i to od pasażerów oczywiście zależy, z jakim wyprzedzeniem te bilety rezerwują. Ale jest to oferta na pewno korzystniejsza niż ta, która była w ciągu ostatnich lat, gdzie pociąg jechał 7 godzin i trzeba było albo wybierać bilet za kilkaset złotych w jedną stronę, stronę samolotem, albo jechać do Warszawy, gdzie w sumie trzeba było, jadąc do Warszawy i z powrotem, dwa razy zatankować samochód, zapłacić za autostrady, więc to prawie wychodziło, to było jakieś 800-900 zł.
O torach jeszcze dzisiaj będzie, ale teraz przejedźmy na drogi, to może zacznijmy od tych, które w zasięgu ręki, czyli obwodnica Gryfina o 13.30, dzisiaj przecięcie wstęgi. Jak to będzie wyglądało? Kierowcy pojadą od razu dwoma pasami w każdą stronę, czy na razie po jednym pasie, bo tam różne informacje się pojawiały w przestrzeni publicznej?
Tak, kierowcy pojadą całą obwodnicą, natomiast jest to oczywiście oddanie obwodnicy do ruchu po tych ostatnich latach pracy. W ostatnim roku w sposób bardzo, bym powiedział, przyspieszony te prace trwały. Jesteśmy już na samym końcu tego procesu. O godzinie 13.15 zostanie zdjęta bramka czy płotek, który zagradzał to wejście i kierowcy będą mogli pojechać. I to jest jeden z elementów funkcjonowania czy myślenia o poprawie infrastruktury w naszym regionie.
Zaprosiliście kogoś z Prawa i Sprawiedliwości na przecięcie wstęgi, bo to w końcu inwestycja w ramach 100 obwodnic ogłoszona przez poprzedni rząd.
Tak, i bardzo się cieszę, że te decyzje zapadały wcześniej, były i są kontynuowane. Ja myślę, że generalnie projekty infrastrukturalne mają to do siebie, że służą nam wszystkim na dziesiątki lat. Władza się zmienia, politycy również się zmieniają, a ta infrastruktura zostaje dla mieszkańców. To nie będzie żadne przecinanie wstęgi, my po prostu jedziemy tam po to, żeby rozpocząć ten proces. Nie będziemy robić żadnej tam szopki z przecinaniem wstęgi, bez przesady.
Przedstawicieli poprzedniego rządu nie będzie.
Nic na ten temat nie wiem.
Zośka, zachodnie obejście, zachodnia obwodnica Szczecina, dziś właściwie za niespełna godzinę ogłoszenie przetargów. To już na wszystkie odcinki, czy na razie na odcinek od Kołbaskowa do Polic?
Wszystkie.
Wszystkie od razu, tak?
Tak, podjęliśmy decyzję bardzo odważną i ambitną. To jest najważniejsza inwestycja infrastrukturalna w ostatnich latach. Nigdy do Szczecina i do tego regionu nie przypłynęły tak duże pieniądze, bo to jest inwestycja rzędu 8 miliardów prawie złotych, jeśli dodamy do tego jeszcze budowę drugiego etapu obwodnicy Warzymic i Przedsławia, więc jest to gigantyczne przedsięwzięcie z budową dwóch tuneli pod Odrą, 5-kilometrowych, najdłuższych w Polsce. Inwestycja bardzo ambitna, bardzo potrzebna, mówi się o niej od lat 90., czyli po 30 latach rozmów, wizji, przedstawienia argumentów, w końcu możemy powiedzieć, robimy to. I bardzo się cieszę, że w pierwszym roku naszych rządów zapadają tak ważne dla Szczecina i dla regionu decyzje, choć oczywiście budowa jest tak skomplikowana i tak pracochłonna, że to potrwa kilka lat, ale mamy podpisy ministra pod planem inwestycyjnym, co jest równoznaczne z zapewnieniem finansowania dla tej inwestycji. I myślę, że my jako przedstawiciele Szczecina w rządzie udowadniamy, że jesteśmy ambasadorami naszego miasta.
Te kilka lat to raczej 3 czy raczej 9?
To zależy od którego odcinka, dlatego że zachodnie obejście Szczecina będzie realizowane w 3 etapach. Będą 3 przetargi. Pierwsze pomiędzy Kołbaskowo...
Wszystkie ogłoszone dzisiaj.
Tak jest, wszystkie w tym samym czasie. Kołbaskowo dołuje, potem dołuje Police prawie do Tanowa i ten trzeci odcinek tunelowy, czyli od Polic aż do węzła Goleniów. Tak obrazowo patrząc, to mniej więcej za McDonaldem, gdzie jest rozjazd, prosto się jedzie w stronę Międzyzdrojów, w prawo w stronę Gdańska, to tam będzie wychodzić od strony tunelu właśnie ta ostatnia część. Więc chcielibyśmy w przyszłym roku, na koniec trzeciego kwartału mieć już podpisane umowy na pierwsze dwa odcinki, te drogowe. Myślę, że one zostaną zakończone do końca 2028 roku, to jest około 40 kilometrów, no i ostatni odcinek tunelowy z tymi dwoma tunelami ponad 5-kilometrowymi, gdzie będą musiały wjechać maszyny drążące te tunele pod Odrą. Jest to bardzo skomplikowane przedsięwzięcie inżynierskie i to potrwa, myślę, że około 3 lat dłużej.
Bo jak pamiętamy ze Świnoujścia, trzeba specjalną maszynę zbudować dedykowaną na te tunele, tak?
Tak jest.
Nie można wykorzystać tej ze Świnoujścia chociażby.
Tak jest, bo to będą inne parametry tych tuneli, więc będzie musiała być ona zupełnie inna. Oprócz tego, że będą dwa tunele, to jeszcze będą musiały zostać wybudowane tunele pomiędzy tymi dwoma tunelami, takie ewakuacyjne, i będzie ich aż 16. Więc jest to ogrom pracy do wykonania, ale najważniejszy jest pierwszy krok. Po przeprowadzeniu w 2007 roku samorządy podjęły decyzję o tym, żeby wspólnie zrobić studium wykonalności i raport oddziaływania tej inwestycji na środowisko. W 2015, pod koniec 2015 roku, jeszcze na koniec rządów naszych w poprzedniej tej kadencji Platformy Obywatelskiej PSL-u podjęliśmy decyzję o tym, aby wpisać tę drogę na listę dróg krajowych i autostrad. Potem przez 8 lat stworzono dokumentację, co też było istotne. No i teraz podejmujemy konkretną decyzję, która, mówiąc wprost, zapewnia środki finansowe na bardzo wysokim poziomie i nikt tego wcześniej nie planował i też myślę, że niewielu wierzyło, że będzie to w końcu to zostanie zrobione i myślę, że ta wiadomość dla mieszkańców Szczecina, całego obszaru metropolitalnego, jest niezwykle istotna, bo po pierwsze wyprowadzimy tiry z centrum miasta, po drugie skrócimy dojazd nad morze, bo ci, którzy mieszkają w centrum Szczecina czy na północy, pojadą w stronę Polic, tam na wysokości mniej więcej starostwa powiatowego będą mogli już włączyć się do tak zwanej Zośki, wjechać do tunelu i wyjechać już na wysokości Goleniowa. Nie trzeba będzie stać w korkach. Wyobraźcie sobie Państwo, jak to zawsze wygląda latem, kiedy jedziemy nad morze, na węźle Kijewo i już widzimy korki, które ciągną się aż od strony Estrójki.
W Szczecinie zrobi się luźniej, trochę więcej, trochę to potrwa. Jeszcze o Zośce.
Ciężka droga, parafrazując, mówiąc wprost, przed nami jeszcze do przejścia. Chodzi o inżynierskie sprawy, ale bardzo ważna decyzja.
Trochę więcej o Zośce i o innych inwestycjach infrastrukturalnych porozmawiamy sobie poza anteną. Słuchaczom Radia Szczecin dziękuję i kontynuujemy naszą rozmowę. Będzie można do niej w ciągu dnia i jutro i za tydzień wrócić na radioszczecin.pl, na naszym radiowym Facebooku czy w aplikacji Radio Szczecin.
Dziękuję również, dobrego dnia.
I rozmawiamy dalej. Chciałbym jeszcze zapytać w sprawie zachodniej obwodnicy Szczecina, bo wiemy już, że otoczenie grupy Azoty Police złożyło taki wniosek o dołożenie torów kolejowych Police-Kołbaskowo w ramach tej inwestycji, żeby niebezpieczne substancje nie jechały trasą szczecińskiej kolei metropolitalnej, żeby na tych przystankach, gdzie stoją ludzie, no nie jechały te substancje chemiczne.
Tak, oczywiście jest to sprawa, która jest znana, choć mówiąc wprost, jeśli chodzi o realizację teraz przedsięwzięcia drogowego, to już ona jest na tak daleko zaawansowanym poziomie dokumentacyjnym, dlatego że została dokumentacja odebrana, złożona i tam już trwa postępowanie związane z wydaniem pozwolenia na budowę, czyli tak zwanego zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. I dołączenie do tego na tym etapie spraw związanych z koleją, mówiąc wprost, jest niemożliwe. Natomiast my się przyglądamy bardzo szczegółowo tej sytuacji. Generalnie sprawy związane z rozwojem kolei w naszym regionie również są naszym priorytetem i myślę, że w najbliższych miesiącach również będziemy informować, co z tym tematem można zrobić. Natomiast takie dołączenie tego tak nagle, no po prostu ze względów proceduralnych i planistycznych,
wstrzymałoby
inwestycje. Jest po prostu możliwe. Dokładnie, tak to wygląda, dlatego że według tej koncepcji w niektórych miejscach kolej z drogą się po prostu przecinały, co dla nas jest po prostu niemożliwe do zrealizowania, dlatego że zachodnie obejście Szczecina tutaj ma już tak zaawansowany dokumentacyjnie proces zrealizowany, że jest to po prostu niemożliwe. No musielibyśmy tę inwestycję wstrzymać, a mówiąc wprost, nie chce nikt tego.
Tory do portu morskiego Police, też tak. Taki projekt istnieje, żeby amoniak z kolei tymi torami wozić.
Jeśli to jest ten projekt, który ma pan, który ja mam na myśli, to miesiąc temu? Myślę, że tak, to było. W Ministerstwie Infrastruktury przedstawiciele portu Police odebrali również umowę o dofinansowanie na kwotę, jeśli dobrze pamiętam, 30 ponad milionów na realizację właśnie nowego połączenia kolejowego, które będzie służyć portowi w Policach, więc z tego punktu widzenia cała ta tkanka infrastrukturalna jest jak jeden organizm, który musi być dobrze połączony i my jesteśmy zdeterminowani, aby podejmować również ambitne działania i myślę, że również te porty, które nie mają tego podstawowego znaczenia dla gospodarki narodowej, oprócz Szczecina, Świnoujścia, Gdańska i Gdyni, czyli port Police, również rozwijały się, co zresztą ma odzwierciedlenie w działaniach, które w tym roku przeprowadziliśmy przecież w ramach odblokowanych środków z Krajowego Planu Odbudowy. Realizujemy działania w portach mniejszych, które mają być portami serwisowymi dla morskiej energetyki wiatrowej. Mówię tutaj o Ustce, Łebie i również w naszym regionie Darłowie. Co więcej, w budżecie na 2025 rok pierwszy raz mamy pozycję związaną z poprawą żeglowności do mniejszych portów i będziemy mamy na ten cel zabezpieczone 40 milionów złotych. I takie są efekty naszych działań na najbliższy rok, więc generalnie w budżecie na przyszły rok mamy rekordową kwotę na wydatki związane z gospodarką morską, bo przekroczą one ponad 2 miliardy złotych. To jest wzrost o 37% rok do roku. Więc na gospodarkę morską, jej rozwój, na rozwój infrastruktury drogowej i kolejowej również stawiamy. No i też uczelni morskich oczywiście.
Port kontenerowy Świnoujście, tam mamy już decyzję sądu w sprawie tego protestu pani prezydent Agatowskiej. No i wiemy, co dalej z tymi protestami strony niemieckiej. Jak to wygląda na dzisiaj? Będziemy budować port kontenerowy w Świnoujściu, czy nie?
Port kontenerowy w Świnoujściu jest jednym z naszych priorytetów i to jest działanie, które myślę, że będzie bardzo mocno służyć nie tylko naszemu regionowi, ale całemu wybrzeżu. Po pierwsze, my od przejęcia odpowiedzialności za stery w państwie bardzo zintensyfikowaliśmy pracę nad właśnie budową portu kontenerowego. Chcę państwu tylko powiedzieć, że my przyjęliśmy tę decyzję od poprzedników z ponadrocznym opóźnieniem. W momencie, kiedy ten program tuż przed wyborami przez rząd PiS był przyjmowany, to on już był ponad rok opóźniony w stosunku do pierwotnego harmonogramu, o którym opowiadali. Więc my musimy ten stracony czas nadrobić. W ostatnich miesiącach podpisaliśmy szereg ważnych umów, które są kluczowe dla realizacji tych działań. I zarówno chodzi tutaj o tak zwane wywiady ferromagnetyczne, czyli sprawdzenie dna morskiego w miejscu, gdzie będą realizowane inwestycje. Nie tylko w miejscu na przykład basenu portowego czy falochronu, który powstanie, ale także na lądzie, tam gdzie będą powstawały drogi i linie kolejowe. Tam
to ważne, pamiętamy po tym, jak trzeba było największy niewybuch z czasów II wojny światowej,
Tolboja
wysadzić w powietrze, kiedy właśnie te badania znalazły, dzięki tym badaniom udało się znaleźć.
Tak, oczywiście, więc została ostatnio również podpisana umowa przez Urząd Morski na realizację właśnie tego badania dna morskiego na torze podejściowym, tym 70-kilometrowym do Świnoujścia. Koszt tej, czy wartość tej inwestycji to jest prawie 13 milionów złotych. Spodziewamy się do końca roku jeszcze ostatecznej decyzji środowiskowej w tej sprawie, więc ja tutaj jestem zdecydowany i mówię, że to jest po prostu bardzo potrzebne dla naszej gospodarki morskiej, jest bardzo dużą szansą, dlatego że te ładunki, które będą ładunkami płynącymi przez ocean, mówiąc wprost, czyli na przykład z Azji, które będą płynąć, będą trafiały nie tylko do Polski, ale będą mogły obsługiwać naszych południowych sąsiadów, na przykład
Czechów.
To kiedy
pierwszy kontenerowiec wpłynie do portu w Świnoujściu?
No, chciałbym, żeby to się stało w 2029 roku, bo to jest tak duży szereg działań do wykonania i prac do zrobienia. Natomiast my postępujemy tutaj zgodnie z założonym harmonogramem. Planujemy ukończyć tę inwestycję w 2029 roku, tak jak zostało to zapowiedziane i mam nadzieję, że żadne niemiłe niespodzianki nie będą nas spotykać, a to prawda, potwierdzam, że w tamtym tygodniu też się o tym dowiedziałem. Ta skarga, którą złożyło miasto Świnoujście na nierozpatrzenie decyzji skargi na cel lokalizacyjny, została przez sąd po prostu odrzucona. Więc my robimy swoje. Oczywiście chciałbym, żeby to się odbywało w pełnym partnerstwie z miastem. Ja jestem też otwarty na dialog, rozmawiamy z panią prezydent i mam nadzieję, że w najbliższym czasie będziemy również wspólnie mogli mówić o tym, jak ważne, jakie korzyści dla gospodarki przyniesie ta inwestycja. Oczywiście pamiętając o mieszkańcach Świnoujścia, ale ja chcę zapewnić, to nie jest inwestycja, która cokolwiek zniszczy, tak jak opowiadają ci jej przeciwnicy. Obecnie mniej więcej na Wyspie Wolin funkcjonuje cały czas port. Tam są realizowane przeładunki, tam jest gazoport. Tuż obok gazoportu, czyli miejsca, gdzie funkcjonuje przemysł, powstanie nowy pirs, do którego będą podpływały największe kontenerowce na świecie. to nie jest w części uzdrowiskowej Świnoujścia, to jest zupełnie po drugiej stronie rzeki, więc te obrazy, które są fałszywie przedstawiane, że tiry będą blokować miasto, że będzie wszystko zablokowane, są zupełną nieprawdą, dlatego że wjazd do portu kontenerowego będzie zaczynał się na S3 na 2 kilometry przed wjazdem w ogóle do tunelu w Świnoujściu.
To skoro jesteśmy przy S3, to chciałbym zapytać o niespodziankę ostatnią. Firma zeszła z budowy S3 z odcinka na wysokości Troszyna. Wykonawca domaga się weryfikacji umowy, no czyli jak się domyślamy, większych pieniędzy. Czy to grozi inwestycji już przesuwanej w terminie oddania?
Inwestycja jest na ukończeniu. Planujemy jeszcze w grudniu nowe pasy udostępnić i w pierwszym kwartale przyszłego roku ją całkowicie zakończyć. Ta sytuacja jest dosyć skomplikowana i tak jak pan powiedział, wykonawca zażyczył sobie dodatkowych pieniędzy idących w grube miliony złotych, co zdecydowanie według moich informacji też wykracza poza te zapisy, które są zapisami kontraktowymi. To odstąpienie od realizacji tego kontraktu nie było według moich informacji również potwierdzone przez pozostałych konsorcjantów, którzy realizują tę inwestycję, więc Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad jest, stale monitoruje tę sytuację, jest również w kontakcie z podwykonawcami, bo myślę, że to jest też duży problem dla podwykonawców, bo wiele firm lokalnych zostało zaangażowanych w realizację tego przedsięwzięcia. Generalna Dyrekcja zapłaciła wszystkie swoje należności wynikające z kontraktu, a wiem również, że ci, którzy dla wykonujących realizowali jako podwykonawcy swoją pracę, również mieli problemy z płatnościami i nie chciałbym, żeby to wyglądało tak, że ludzie realizują swoją po prostu ciężką robotę. Ze strony instytucji państwowej wszystko jest zrealizowane, zapłacone, oni i tak nie dostają pieniędzy, więc tej sytuacji bardzo się również przyglądamy i mam nadzieję, że w najbliższych dniach czy tygodniach zostanie znalezione takie rozwiązanie, które pozwoli zakończyć tę inwestycję w końcu jak najszybciej, po to, aby po pierwsze...
Ale dosypiecie te dziesiątki milionów, czy raczej to się skończy w sądzie?
To nie jest tak, że my wyciągamy pieniądze z kieszeni i możemy sobie dosypać. Rozumiem, że to jest jakiś element gry negocjacyjnej pomiędzy firmami, która jest głównym wykonawcą, ale my musimy podchodzić racjonalnie do zarządzania pieniędzmi publicznymi i tak to też czynimy. Jeżeli będą jakiekolwiek uzasadnione argumenty, żeby takie działania robić, to będziemy to oczywiście rozpatrywać, ale na chwilę obecną chcę powiedzieć, że to są żądania bardzo, bym powiedział, wysoko postawione.
Rozumiem. Może chodzi o to, żeby z wysokiego C wystartować i trochę zbić później i spotkać się w środku. W każdym razie obiecuje pan, że nie tyle przed wakacjami, ile wcześniej, nawet w pierwszym kwartale, pojedziemy całą S3 nad morze, już tak?
Taki mamy plan.
Dziękuję pięknie. Wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka był moim i państwa gościem.
Dziękuję uprzejmie. Dobrego dnia.